Laureat Kolosa w kategorii Wyczyn Roku, najbardziej prestiżowej nagrody podróżniczej w Polsce, Piotr Wilk w ubiegłym roku samotnie przeciął śmigłowcem przez Atlantyk, trasą ze Stanów Zjednoczonych przez Kanadę, Grenlandię, Norwegię, Szwecję i Polskę. To był wyczyn na skalę światową, bowiem najprawdopodobniej nikt wcześniej nie przeleciał tej trasy śmigłowcem o tak małej maksymalnej masie startowej, a także nikt nie przeleciał odcinka Islandia-Norwegia bez przystanku na Wyspach Owczych. Łączymy się dziś ze współzałożycielem Lotniczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i członkiem śmigłowcowej kadry narodowej Piotrem Wilkiem. Cześć Piotrze.
Cześć, cześć. Witam Cię Agato, witam Państwa.
Teraz jesteś na Filipinach, słyszymy w tle, no właśnie, to są chyba fale.
Tak, tutaj trochę na wakacjach, a troszkę przyglądam się dalszym lotniczym projektom, także pewnie więcej będę mógł powiedzieć za pół roku, jeżeli coś z tego wszystkiego wyjdzie.
O proszę, jakieś kolejne wyzwanie się szykuje? Kolejny projekt?
Tak, jest tutaj pomysł, tym razem nie śmigłowcowy, tylko samolotowy. Także na tym etapie pozostał, że tutaj z Azji do bardziej świata zachodu myślałem o Stanach, ale na razie jeszcze żadnych szczegółów.
Czyli nie chcesz na razie zdradzać?
Nie mogę.
No właśnie, nie chcesz zdradzać, na czym będzie polegało wyzwanie?
Tak, żeby nie zapeszyć.
Jasne, jasne. Twoja przygoda w ogóle z lotnictwem rozpoczęła się dosyć wcześnie, bo gdy miałeś 16 lat.
Tak, no wtedy takie były przepisy, że zacząć latać na szybowcach można było od 16 roku życia. Teraz można zacząć troszeczkę wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
Tak. Dużo przed tym, jak można być dowódcą statku powietrznego, na długo przed tym, jak można prowadzić samochód. Także no ja wcześniej musiałem się realizować różnymi modelami, latać z... Akurat tutaj wujek był zawodnikiem na szybowcach, także zabierał mnie w przestworza swoim szybowcem w jednym z aeroklubów na południu Polski, w Łososi Niedolnej. No i zaraził mnie tą pasją. Jak tylko osiągnąłem wiek, który umożliwiał samodzielne pilotowanie, no to skorzystałem z tej możliwości.
A pamiętasz te pierwsze emocje, które towarzyszyły ci, gdy szybowiec wzniósł się w powietrze?
Oczywiście, żaden pilot nigdy nie zapomni swojego pierwszego razu, także tutaj pamiętam to bardzo dobrze, zwłaszcza, że akurat wyleciałem jako pierwszy samodzielnie z 12-osobowej grupy, która się u nas szkoliła. No i musiałem się z tymi emocjami zmierzyć jako pierwszy. Nikt inny się ze mną tymi emocjami nie podzielił, więc ja się musiałem dzielić i też kilka przygód było przy tych pierwszych lotach. Także bardzo dobrze to pamiętam. Jestem pewien, że każdy pilot nie zapomni swojego pierwszego lotu.
Co to spowodowało, że chciałeś pozostać przy tym i siąść za sterami?
No na pewno pasja. Więc tutaj trzeba dużo wytrwałości i w zasadzie to wystarczy. Tutaj szybowce są w tym momencie osiągalne w zasadzie dla każdego. Kiedyś w aeroklubie się śmialiśmy, że taniej jest wypożyczyć szybowiec i latać szybowcem niż kajak na pobliskim jeziorze. Także kwestia rzeczywiście tej determinacji i takiej pasji.
No, ale mówiłeś właśnie o tych emocjach, że na pewno się ich nie zapomina, ale co to były za emocje?
Tutaj w moim przypadku no to trochę ulga, bo cały czas jakby instruktor dawał do zrozumienia, że jeszcze dużo zostało do nauki, a jak się udało wysadzić instruktora, no to nastała taka cisza i spokój.
Tak, szybowcu można to odczuć.
Tak, można było się delektować tym lotem. No i to też jest właśnie piękne. Na tym się różnią właśnie szybowce od samolotów, tak jak między motorówką a żaglówką. Taka różnica i no, ja nadal po latach wracam z wielką przyjemnością do szybownictwa i staram się nadal latać ile mogę. O szybowcach nie zapominam i na pewno jak trochę takie spokojniejsze czasy lotnicze nastaną, to wrócę do tego z dużo większą siłą.
Jak już się zaczęła twoja przygoda ze śmigłowcami po szybowcach, potem zacząłeś właśnie podróżować po Polsce i Europie, aż w końcu, no właśnie, nadszedł czas na śmigłowcową kadrę narodową. Powiem ci, że nawet wypytywałam wśród znajomych, mało osób wie, że w ogóle coś takiego istnieje u nas.
Tak, no kadra istnieje. Sport śmigłowcowy w Polsce jest obecny ponad 60 lat już, także to nie jest żadna nowość.
Nie jest,
były momenty przerwy rzeczywiście, że tutaj nie było możliwości, żeby tą pasję do sportu śmigłowcowego w Polsce uprawiać, ale dzięki kolegom chłopacy reaktywowali kadrę i jakby po latach treningów w tym 2018, jeśli dobrze pamiętam, no to udało się osiągnąć największy sukces właśnie w historii kadry. Zajęliśmy drużynowo trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Mińsku. Także tutaj też poszczególne teamy swoje sukcesy też odnotowały. No ale takiego drużynowego sukcesu jeszcze nie było. I cieszę się, że mogłem być w tej grupie trzech teamów, które punktowały do tego, żeby ten wynik osiągnąć.
No właśnie, ale na czym polegały te zawody, jakbyś mógł powiedzieć tutaj, jeszcze sprecyzować dokładniej, bo myślę, że sporo osób no po prostu nie wie, no bo nie interesuje się też.
Jasne, tutaj sport śmigłowcowy powstał, żeby przenieść jakby na arenę sportową tę codzienną pracę pilotów śmigłowcowych, czyli jeżeli ktoś na przykład dyżuruje nawet w bazie pożarowej i gasi pożary z pomocą takiego, powiedzmy, w dużym uproszczeniu wiaderka Bambi pod śmigłowcem, no to odzwierciedleniem tego jest slalom, w którym mamy wiaderko, do którego musimy nabrać wody z beczki, następnie coś na zasadzie jak tyczki narciarskie należy przelecieć tam w jedną stronę, potem w drugą stronę, tak aby jak najmniej tej wody z tego wiaderka się wylało. To tak w największym skrócie. Dużo jest w internecie jakby zapisów wideo. Jest to dość spektakularne. Mieliśmy w Polsce w tym roku w Płocku zawody Pucharu Świata. Przed pandemią był finał Pucharu Świata w Łososi Niedolnej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest duża szansa. W tym roku też będą zawody w Płocku. Zawody z Pucharu Świata, jeżeli się nic nie zmieni, bo część zawodów została odwołana. Zachęcam tutaj pasjonatów lotniczych do tego, żeby przyjechać zobaczyć, bo naprawdę jest to spektakularne.
Ale tak jak właśnie opowiadasz, to z tego co słyszę, to są konkurencje bardzo praktyczne i które można rzeczywiście wykorzystać na co dzień, tak samo w twojej pracy. Trochę mi to też przypomina takie konkurencje strażaków, którzy właśnie w ten sam sposób spotykają się na zawodach i podchodzą do zadań, z którymi mierzą się też na co dzień w pracy.
No taka była idea tutaj tworzenia regulaminu przez Międzynarodową Federację, który jakiś delikatnie cały czas ewoluuje, ale te ramy tego współzawodnictwa no to od lat są niezmienne. I tak, tutaj dokładnie jest tak, jak mówisz, że no ciężko jest porównać niektóre zawody właśnie tej lotnicze śmigłowcowe, ale no to jest najlepsze, co udało się stworzyć, taką platformę właśnie. Też wymaga treningu, dlatego że ktoś, kto jakby na co dzień właśnie gasi pożary na przykład, no to z takim mniejszym wiaderkiem troszkę jest inaczej. Wiadomo, że to doświadczenie można przenieść na zawody, ale nadal wymaga to bardzo dużo treningu.
No właśnie, a dziś lotnictwo to twoje hobby, to twoja praca, no można powiedzieć całe twoje życie. Nawet twoja żona jest związana z lotnictwem, to też pilot. Także rzeczywiście wszystko u ciebie kręci się wokół jednego, tak sobie zorganizowałeś to życie. Łączysz to wszystko, rozumiem, i cały czas ta pasja pozostaje. Nie ma zmęczenia materiału.
Oczywiście. No, jak żonę poznałem, to jeszcze nie była pilotem śmigłowcowym. Też nie namawiałem, ale dojrzała
do tej decyzji.
W pewnym momencie. Tak jest. Także ja wiem, że tutaj nic na siłę, także nie da się kogoś jakby namówić, zmusić. To ktoś musi chcieć i po jakimś czasie przyglądania się temu, co jest możliwe, bo no, na początku się wydaje, że to są rzeczy, które są niemożliwe do zrobienia. Taki lot samodzielny śmigłowcem dla osoby, która tego nigdy nie robiła, wydaje się jej, że to jest niedostępne i niemożliwe, a to jest coś, czego się można nauczyć. I jakby ta część manualna tak naprawdę wbrew pozorom jest najprostsza. No i też kosztowo jest troszkę optymalniej i więcej doświadczenia człowiek zdobędzie, jeżeli przejdzie tą ścieżkę.
Ale tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście u ciebie to bardzo szybko wszystko się rozpoczęło. Już wiedziałeś w tak młodym wieku, w wieku 16 lat, co będziesz robił, więc to musiała być chyba prawdziwa fascynacja.
To na pewno. No i też miałem przykłady, że się da. Także myślę, że wielu jest takich historii, że gdzieś szybowiec wyląduje w polu i to jest normalna sytuacja, że braknie noszeń termicznych, no i przy pewnej wysokości trzeba wylądować. No i tam się znajduje zawsze jakaś osoba, która do tej pory nie zdawała sobie sprawy, że coś takiego w ogóle istnieje i że to jest możliwe. I tak się rodzą właśnie nowy narybek lotniczy. Często w ten sposób powstaje. Miałem tyle szczęścia, że właśnie w rodzinie miałem wujka, który latał na szybowcach. No i to jakby wcześniej, nie musiałem czekać, aż mi na podwórku wyląduje szybowiec, tylko wystarczyło tutaj właśnie skorzystać z tego, że wujek lata.
A powiedz mi, jakieś predyspozycje trzeba specjalne posiadać?
W tym momencie raczej nie. Także to jeżeli ktoś czuje się dobrze, jest zdrowy, oczywiście są badania lotniczo-lekarskie.
Tak, ale pomijam właśnie takie już
tak,
rzeczy.
Tak, one nie są w tym momencie specjalnie rygorystyczne. Więc tutaj większość osób się będzie kwalifikować do takiego amatorskiego uprawnienia lotnictwa, czy to na szybowcach, czy na samolotach, czy na śmigłowcach. Myślę, że od strony manualnej, no to bardzo mało jest osób, które się tego nie nauczą. Kwestia czasu. Niektórzy się nauczą zawisu śmigłowcem i latania śmigłowcem, powiedzmy te 50 godzin, które to jest absolutne minimum, a niektórzy potrzebują 150. Tak jak mówię, że kwestia determinacji i kwestia tego,
chęci,
żeby...
Chęci po prostu.
Chęci, nie? Tak, dokładnie.
Gościem Radia Lublin jest Piotr Wilk, który jako pierwszy człowiek na świecie samotnie śmigłowcem przeleciał przez Atlantyk. Za tę wyprawę zdobył kolosa w kategorii wyczyn roku. Do rozmowy wracamy za kilka minut.